Droga słuchaczko, drogi słuchaczu, dziękuję, że tutaj jesteś. Dzisiaj zajmiemy się tematem opinii. Zarówno opinii innych o nas, na przykład w naszym biznesie, czy też o naszych produktach, usługach, ale też opinii nas o nas samych oraz poświęcimy tę audycję w dużej części pogłębianiu samoświadomości na temat swoich mocnych i słabych stron.
Witaj w Akademii Grow Wings. To miejsce dla każdego, kto chce przystawić swoją drabinę do ściany, na którą warto się wspinać, czyli realizować cele w zgodzie ze sobą dzięki odkryciu swoich mocnych stron i wartości. Bez tracenia czasu na bajki typu możesz wszystko i samo się zrobi. Prowadząca Klaudia Kałążna jak nikt inny pomoże Ci rozwinąć skrzydła oraz pokaże, jak przekuć wiedzę w działanie. Jeżeli potrzebujesz skutecznych narzędzi oraz szczypty inspiracji, by ruszyć z miejsca, to ten podcast jest właśnie dla Ciebie. I pamiętaj, od samego słuchania nic się nie zmienia, dlatego proszę, wdrażaj zdobytą wiedzę, czyli słuchaj i działaj.
W poprzednich odcinkach dużo mówiłam o tym, w jaki sposób możemy lepiej zrozumieć siebie i innych, a dziś dowiesz się m.in. za pomocą jakiego skutecznego narzędzia możesz pogłębiać samoświadomość, z jakiego powodu warto wyczyścić okno, przez które patrzymy na świat. Dowiesz się także, że warto gromadzić informacje zwrotne na swój temat i dobrze je zanalizować. Powiem, jakie pytania zadawać, gdy prosimy o opinię na temat naszych produktów lub usług, co to znaczy wartościowa opinia o naszej usłudze czy produkcie oraz jakie usprawnienie warto wprowadzić, gdy piszemy o opiniach na temat naszych właśnie produktów i usług. Przygotuj proszę kartkę i długopis, bo podzielę się z Tobą wartościowymi informacjami i narzędziami. Przygotowałam też dla Ciebie transkrypt oraz karty pracy w edytowalnych plikach PDF, które możesz pobrać w opisie do tego odcinka na mojej stronie internetowej www.klaudiakalazna.com/podcast. Nie przedłużając, przechodzimy do pierwszej części programu, a będzie to skrzynka narzędziowa. Zapraszam Cię do skrzynki z narzędziami, w której dzielę się z Tobą rozmaitymi metodami, dzięki którym możesz usprawnić swoje działanie. W skrzynce narzędziowej powiem o prostym i skutecznym narzędziu, które nazywa się okno Johari. Zostało ono stworzone w latach 50. ubiegłego wieku przez dwóch psychologów z Uniwersytetu Kalifornijskiego, przez Josepha Lufta oraz Harego Ingama. Ta egzotyczna nazwa Johari pochodzi właśnie od pierwszych części ich imion, czyli Joseph, Jo oraz Harry, Harry. I mamy okno Johari. Ten model samoświadomości okno Johari został stworzony podczas badań nad procesami grupowymi. Zaraz powiem więcej o tym, w jaki sposób możesz go w praktyce zastosować. Zanim to zrobię, zaznaczę, że to narzędzie znajduje zastosowanie w różnych dziedzinach, czyli w zarządzaniu, psychologii, w pracy jeden na jeden, czy też w usprawnianiu procesów komunikacyjnych. Ważne, by podejść do ćwiczeń, które zaproponuję w oparciu o model Johari, z uczciwością wobec samego siebie. Jestem pewna, że jeżeli bardzo szczerze przyjrzymy się sobie, wykorzystując takie narzędzie i będziemy starać się zajrzeć w okno Johari z dobrą intencją, aby cały czas się rozwijać, to na pewno niebawem zobaczymy skutki takiej pracy nad sobą. A teraz wyobraź sobie, że widzisz duże okno podzielone na cztery mniejsze okienka. Symbolizuje ono Ciebie i Twoje relacje z otoczeniem. Możesz teraz też pobrać karty pracy do tego odcinka i tak jak wspominałam, znajdziesz je w opisie na mojej stronie www.klaudiakalazna.com/podcast. Na rysunku w karcie pracy wszystkie części okna są równe, ale w rzeczywistości każdy człowiek ma okienka różnej wielkości. Pierwsze z nich to okienko arena. Jest to obszar ja otwartego, ja publicznego, czyli to jest takie okno otwarte. Czyli pewne rzeczy o sobie wiemy, Widzimy je w sobie i nasze otoczenie też je widzi i wie o nas pewne rzeczy. Na przykład potrafię świetnie tańczyć. Ja to wiem i wszyscy moi bliscy wiedzą i dalsi znajomi wiedzą, ponieważ tańczę i tego nie ukrywam, a wręcz czuję z tego dumę. Albo ktoś ma jakąś specyficzną cechę fizyczną i widzi w lustrze, że ją ma i inni też to widzą. Arena zatem symbolizuje te z Twoich zachowań, uczuć i motywacji, których jesteś świadoma bądź świadomy oraz otwarcie pokazujesz je innym ludziom. Innymi słowy, Ty o nich wiesz, jak również w Twoim otoczeniu też je zauważają. To bardzo ważne okienko, przez które wpada powiew świeżego, uzdrawiającego powietrza, gdyż bezpośrednio mówisz o swoich potrzebach oraz uczuciach i odzwierciedlasz je w swoim zachowaniu. Niczego nie ukrywasz i pozwalasz zaglądać w to okienko innym. Im szerzej jest ono otwarte, tym więcej powietrza wpuszczasz, jesteś bardziej autentyczna, autentyczny i czujesz, że żyjesz. Wyobraź sobie, że gdy okno się przymyka, ty zaczynasz się dusić i istnieje niebezpieczeństwo, że niebawem znikniesz. Dlaczego? Bo już kompletnie nie będziesz wiedzieć, kim jesteś i wpadniesz w labirynt fałszu, z którego trudno się wyplątać. Aby powiększać okienko otwarte, czyli arenę, czyli zachować spójność pomiędzy tym, jak się pokazujesz innym ludziom i tym, jak sam siebie widzisz, należy jednocześnie zmniejszać inne obszary w modelu Johari, o czym za chwilę. Kolejnym obszarem, którym się zajmiemy, jest tak zwany ślepy punkt lub okno ślepe. Wyobraź sobie, że drugie okienko jest ciemne i brudne. Niczego nie możesz przez nie dojrzeć. Natomiast inni ludzie widzą ten brud bardzo wyraźnie. Warto zatem symbolicznie wyczyścić to okienko, czyli spowodować, że coraz wyraźniej dostrzegasz pewne sprawy, które dotychczas pozostawały przed tobą ukryte. Ten drugi obszar modelu Johari symbolizuje te zachowania, które obserwują inne osoby, a ty jesteś nieświadoma bądź nieświadomy ich istnienia. Pamiętam, gdy mój przyjaciel zwrócił mi uwagę, że krzyczę. Byłam bardzo zdziwiona, ponieważ wydawało mi się, że mówię normalnie. Okazało się, że w przeszłości miałam tendencję do podnoszenia nieświadomie głosu, gdy tylko zaczynałam być czymś zdenerwowana lub podekscytowana. Od tej pory bardzo zwracam uwagę na sposób, w jaki mówię i zastanawiam się, czy aby na pewno jest on dla innych w porządku. Czasami jest tak, że zupełnie obce osoby mogą zauważyć coś, o czym nie mamy pojęcia. Podam Ci przykład pierwszy z brzegu. Znam kilka osób, które uwielbiają żartować i są zazwyczaj tak zwaną duszą towarzystwa. Niestety, czasami, jak to się potocznie mówi, przeginają i zaczynają drażnić swoim zachowaniem innych. Chcą za bardzo zwrócić na siebie uwagę, a ich żarty stają się wymuszone i na siłę. Zazwyczaj nikt w towarzystwie nie jest na tyle odważny, by im to uświadomić, więc oni często nasilają swoje zachowanie. Może się zdarzyć tak, że po prostu nie przyjmujemy informacji zwrotnej, czyli nie chcemy z różnych powodów jej usłyszeć. Boimy się krytyki, nie chcemy otrzymać tak naprawdę od innych ludzi, na przykład od naszego pracodawcy czy od klienta, tej informacji zwrotnej. Nie chcemy znać jego opinii na temat naszych usług na przykład. Jak jedna osoba nam powie, że mamy zieloną kropkę na głowie, to uznamy, że to jest chyba jakiś wariat. Jak dwie osoby nam powiedzą, że mamy zieloną kropkę na czole, to uznamy, że to jest spisek, że one się umówiły i chcą mnie w coś wrobić. Ale jak już tak ze 20 osób do mnie podejdzie na ulicy i powie, masz zieloną kropkę na czole, to zacznę się nad tym zastanawiać, prawda? Często ten obszar dotyczy ludzi, którzy są otwarci na innych, mówią o swoich różnych sprawach, opowiadają o sobie, są przyjaźnie nastawieni, natomiast nie chcą usłyszeć opinii na swój temat. Joseph Luft w swojej książce Of Human Interaction Johari Model pisał o tym, że często prowadzimy wewnętrzny dialog, zastanawiając się, w jaki sposób można dowiedzieć się od innych czegoś o sobie, nie raniąc przy tym ich oraz siebie. Myślimy, że ludzie są hipokrytami, bo przecież jeśli coś wiedzą, to powinni nam powiedzieć. A co, jeśli sami wiemy coś o innych, czego oni nie są świadomi? Powinniśmy im o tym wspomnieć? A może lepiej nie? Bo prawda może być bolesna. Luft podkreślił, że, i tu cytuję, świadomość, że jestem ślepy lub częściowo ślepy, bardzo pomaga, ale to nie rozwiązuje dylematu. Wiedząc, że inni mają ślepe obszary, pomaga trochę bardziej, ale nadal nie usuwa kłopotów. Innymi słowy, czyszczenie brudnego okna wymaga nie lada odwagi i otwartości na informację zwrotną. Powinniśmy jej aktywnie poszukiwać i umieć ją przyjmować, by potem zrobić z niej użytek. Proaktywne nastawienie może nam pomóc, gdyż ludzie zazwyczaj nie kwapią się do powiedzenia nam dodatkowych informacji na temat naszego zachowania. Wyobraź sobie, że z jednej strony masz otwarte okienko, które wpuszcza świeże powietrze, a tuż obok niego jest okno brudas. Nie chce ci się nawet tam zaglądać. Nic dziwnego, bo często po prostu boimy się usłyszeć prawdę. Warto zauważyć, że istnieje też druga strona medalu. Inni ludzie mogą dostrzegać nasze mocne strony i widzą w nas coś pięknego. Niestety, nie jesteśmy tego świadomi, unikając informacji zwrotnej, jak również nie dopytując bezpośrednio o to, w czym według innych jesteśmy dobrzy. Czasami ignorujemy komplementy na temat naszych osiągnięć, nie przyjmując ich do siebie lub aktywnie je odrzucając. Znasz to? Przykładowo, koleżanka mówi do koleżanki: pięknie rysujesz, mogłabym patrzeć na twoje dzieła godzinami. Odpowiedź koleżanki brzmi: no coś ty, takie bazgroły? Nie ma o czym gadać. Albo pracodawca chwali swojego podwładnego, że ma niezwykły zmysł organizacyjny i bardzo się wyróżnia w całym departamencie. Pracownik na to reaguje w następujący sposób. Szefie, przecież to pestka, każdy by to umiał zrobić. Proszę tak do mnie nie mówić, bo mi głupio, to nic specjalnego przecież. Takich przykładów mogłabym mnożyć w nieskończoność. Mam dla ciebie w związku z tym zadanie, bo to okienko jest często tak brudne, że nic już przez nie nie widzimy. Więc zajmijmy się teraz czyszczeniem tej brudnej szybki. Zapraszam cię do takiego ćwiczenia trzy słowa. Zapytaj 10 różnych osób, bliższych lub dalszych, które cię znają, o 3 słowa, którymi mogliby ciebie określić. Zapisz gdzieś te słowa, możesz stworzyć jakiś dokument, w którym je zgromadzisz. Będziesz tym sposobem mieć listę 30 słów. Następnie spójrz na tę listę i bardzo poważnie się zastanów, które słowa się powtarzają najczęściej. Czy coś cię zaskoczyło? A może coś sprawiło ci przykrość? Może ktoś trafił w twój czuły punkt? Możesz zapytać różne osoby, które cię znają, o udzielenie anonimowej odpowiedzi. Na przykład możesz stworzyć w Google Docs ankietę i po prostu porozsyłać ją do 10 osób albo nawet większej liczby osób. Możesz zadać tam jedno proste pytanie. Jakimi 3 słowami byś mnie określił czy określiła? Dokonaj potem analizy wyników i zacznij się nad tym zastanawiać. Kolejny obszar w modelu okno Johari to fasada lub maska, nazywane też oknem ukrytym. To są te z naszych uczuć i zachowań czy motywacji, których jesteśmy świadomi, ale z różnych powodów nie pokazujemy ich innym. Najczęstszą przyczyną jest to, że nie mamy zaufania do innych ludzi, albo wstydzimy się swoich przekonań, pragnień, czy też tego, co zrobiliśmy. Znam osoby, które ukrywają rzeczy związane z ich życiem prywatnym, na przykład pierwsze nieudane małżeństwo, alkoholizm rodzica, albo to, że ktoś nie zaliczył klasy w podstawówce. Zakładamy maski również w sytuacjach, w których za wszelką cenę chcemy osiągnąć nasze interesy. Jedna z moich bliskich znajomych potrafiła przez rok prawie okłamywać mnie oraz inne osoby i ukrywać przed nami swój związek. Zaczęłam domyślać się prawdy, nie mogąc zrozumieć, z jakiego powodu owa znajoma kręci i stosuje unikologię stosowaną. Dlaczego to zrobiła? Może był to wstyd przed opinią innych ludzi, ponieważ jej partner miał skomplikowaną sytuację osobistą? Może po prostu nie miała do mnie wystarczającego zaufania? Może miała jakieś poważniejsze problemy, o których nie wiedziałam? Potem okazało się, że przez lata okłamywała zarówno mnie, jak i inne osoby w różnych mniejszych lub większych sprawach. To okno ukryte, czyli maska, jest szczególnie duże u tych z nas, którzy nie mówią wprost i nieustannie kręcą, czyli za wszelką cenę unikają mówienia niewygodnej dla nich prawdy. Takie osoby łatwo mogą stracić wiarygodność, gdyż prędzej czy później zaczną być postrzegane jako niegodne zaufania lub chwiejne. Nieustanne udawanie przed innymi jest bardzo wyczerpujące i tracimy na to mnóstwo energii. Dlatego warto się zastanowić, czy zawsze i w jakim stopniu warto ukrywać przed światem pewne sprawy, pewne nasze cechy. Niektórzy skrywają nawet swoje talenty. Podam Ci przykład mojej klientki, która często mówiła: a rysuję sobie w wolnej chwili. A ja mówię: ale super, nie wiedziałam o tym, jak to rysujesz, pokaż mi swoje rysunki. I ta osoba zwierzyła mi się, że nie wiedziała, że w ogóle warto to komuś pokazywać i nie za bardzo chce to pokazywać, bo właściwie się wstydzi. Ma przeogromny talent, ale go skrywa przed światem. Spotkałam ludzi, którzy odwalają pracę za szefa lub kolegów i nikt o tym nie wie, bo oni sami uważają, że to nic takiego. A może sama doświadczyłaś bądź doświadczyłeś takiej sytuacji, w której za coś się zabierałaś bądź zabierałeś, ale nie pisnąłeś nikomu o tym ani słowa, zanim nie byłeś pewien czy pewna, że twoje przedsięwzięcie zakończy się sukcesem. Sama należę właśnie do grupy trzymającej w sekrecie moje mniejsze i większe dzieła. A w zasadzie mogę z dumą oznajmić, że to już pieśń przeszłości. Gdy dotarło do mnie, że ukrywanie moich mocnych stron jest nakładaniem maski, zmroziło mnie. Zrozumiałam, że życie autentyczne, które pragnę z całego serca prowadzić, wymaga ode mnie zarówno brania odpowiedzialności za moje błędy, jak i chwalenia się moimi sukcesami. Przecież to są wspaniałe dary od losu i mam obowiązek wykorzystać je w pożyteczny sposób i pokazywać je światu, dzielić się nimi. I podam Ci też mój przykład, rzadko o tym mówię, ale idealnie tutaj pasuje. Kiedy przyjechałam do Irlandii po obronie doktoratu, to znalazłam fajne środowisko ludzi, którzy byli bardzo wyluzowani, weseli, często imprezowali, bardzo się polubiliśmy. Z częścią z tych osób nadal utrzymuję kontakty. Przez długi czas im nie powiedziałam o tym, że mam doktorat. Rzucali czasami jakieś opinie na temat ludzi, którzy się za dużo uczyli, albo o sztywniakach z uczelni. I jakoś tak założyłam, że nie warto im mówić za dużo, bo jeszcze sobie pomyślą, że jestem snobem. Teraz wiem, że to było bardzo głupie, ale wtedy przerażała mnie sama myśl na temat tego, że mogłabym się przyznać. Więc przybrałam maskę fajnej, wyluzowanej kumpeli i tyle. Ja niby byłam fajną kumpelą, ale całej prawdy o sobie nie chciałam przekazać. Mam teraz dla Ciebie ćwiczenie, co ukrywasz? Proszę, wypisz w Twojej karcie pracy takie sprawy, cechy, talenty, które ukrywasz przed światem. I zastanów się, czy to jest warte trzymania w tajemnicy? Jak się z tym czuję? Oceń, jak bardzo Ci to ciąży. Oceń to na skali od 1 do 10, gdzie 1 to wcale mi nie ciąży, 10 już nie mogę wytrzymać. Zastanów się, co możesz zrobić, żeby świat dowiedział się o pozytywnych rzeczach, na przykład o Twoich mocnych stronach czy talentach. Zastanów się, co stałoby się, gdybyś te ciemne, różne swoje tajemnice, jak również te jasne strony swoje ujawnił bądź ujawniła. Jakie miałoby to konsekwencje? A teraz zastanówmy się nad ostatnią częścią modelu Johari, a jest nią obszar nieznany, czyli potencjał. Obszar ten dotyczy tego, czego sami o sobie nie wiemy, jak również nasze otoczenie nie jest tego świadome. To obszar różnych zachowań, które możesz odkrywać całe życie dzięki doświadczaniu nowych sytuacji lub intensywnej pracy nad sobą podczas terapii, procesów coachingowych lub dzięki korzystaniu z różnych narzędzi diagnostycznych, jak na przykład kwestionariusze psychometryczne. Podam Ci przykład z mojego szkoleniowego podwórka. Po jednym z warsztatów, które prowadziłam, podczas którego omawialiśmy dominujące style zachowania i wykonywaliśmy różne zadania w podgrupach, uczestniczka powiedziała, że nigdy wcześniej nie była świadoma, że działa tak szybko. Dopiero w otoczeniu kilkunastu osób z zupełnie innym profilem osobowości dostrzegła, jaki ma szybki proces myślowy i jak dynamicznie działa. Inni po prostu za nią nie nadążali. Na co dzień funkcjonowała w bardzo dynamicznym środowisku zawodowym i zderzenie się z nową sytuacją podczas warsztatu pomogło jej sobie uświadomić swoją supermoc, którą powinna jeszcze bardziej wykorzystywać w swojej pracy jako menedżer. Dzięki tej wiedzy o sobie zaczęła także spoglądać łaskawszym okiem na innych uczestników warsztatów, którzy po prostu potrzebują więcej czasu na przetworzenie informacji i poukładaniu ich w procesy. Zobaczyła, że rozwiązania, które wypracowują osoby wolniejsze w działaniu, są zazwyczaj dobrze przemyślane i niezwykle wartościowe. Możemy odkrywać nasz potencjał na przykład poprzez pracę ze specjalistą, możemy próbować doświadczać nowych sytuacji dla nas i sprawdzać, jak się w nich zachowujemy. Możemy sprawdzać, czy nam jakaś sytuacja służy, jak my tak naprawdę reagujemy i zapisywać sobie te nasze obserwacje. Możemy również wykorzystywać różne kwestionariusze psychometryczne. Z mojej strony niezmiennie polecam najbardziej czułe badanie diagnostyczne DISC4G, które składa się z 4 ważnych analiz. Otóż diagnozuje ono nasze style zachowania, w tym style komunikacji, czyli to, co widać. Zachęcam Cię do odsłuchania odcinków, w których omawiam te style zachowania, czyli model DISC. Badanie to diagnozuje także nasze style myślenia, czyli pomaga nam zdefiniować, w jakich zadaniach będziemy się świetnie odnajdywać, a jakie zadania lepiej odpuścić. Dzięki DISC4D dowiesz się także, jakie wartości wpływają na Twoje decyzje oraz jakie masz najgłębsze motywatory. Przypomnę, że warto posłuchać wywiadów z cyklu Superbohater, ponieważ w nich właśnie rozmawiam z moimi gośćmi o ich drodze i pogłębianiu przez nich świadomości na swój temat oraz o tym, w jaki sposób badanie DISC4D im w tym pomogło. A teraz chciałabym Ci zaproponować dodatkowe ćwiczenie 3 plus 3, które może pomóc wyczyścić troszeczkę te nasze zabrudzone szybki w oknie. Proszę, otwórz swoją kartę pracy i wykonuj to ćwiczenie razem ze mną. Pomyśl proszę na początek o 3 markach, które bardzo cenisz i lubisz. Każdy z nas chodzi do sklepu, korzysta z różnych produktów i usług. Kupujemy samochody, biżuterię, jedzenie, ubrania. Cokolwiek byśmy nie kupili, czy z jakichkolwiek usług nie skorzystali, to zazwyczaj te usługi czy produkty mają jakąś markę. Zatem pomyśl o trzech markach, które naprawdę cenisz i naprawdę bardzo lubisz. Zapisz te marki w karcie pracy. A teraz pomyśl o trzech osobach, które podziwiasz. To mogą być osoby z Twojego najbliższego otoczenia, albo bohater książkowy, filmowy, może jakiś sławny człowiek. Wymień te trzy osoby i też zapisz w karcie pracy. A teraz spójrz na trzy marki oraz trzy osoby, które zapisałaś bądź zapisałeś i pomyśl na spokojnie. Jakie trzy cechy te marki bądź ci ludzie posiadają, które zadecydowały o tym, że ich wybrałam bądź wybrałem? Za co cenisz te marki? Za co podziwiasz tych ludzi? Co to jest? Zastanów się. Na przykład, jeżeli wybrałabym taką markę jak Biedronka, no to prawdopodobnie mogłabym napisać, że cenię tę markę za to, że ma tanie produkty, albo że korzysta z polskich dostawców, że ma ciekawy model biznesowy itd., itd. Zastanów się, wypisz te cechy i przejdziemy do kolejnej części tego zadania. W tej części zastanów się nad trzema słowami, którymi określiliby Ciebie najbliżsi, czyli Twoja rodzina i przyjaciele. Ja wiem, że ich teraz z Tobą nie ma, ja wiem, że to nie jest łatwe wejść w ich głowę i się zastanowić, co oni by o mnie powiedzieli, ale właśnie na tym polega to ćwiczenie. Pomyśl, jakich słów by użyli, aby Ciebie określić. Na przykład mój świętej pamięci dziadek by powiedział, że jestem osobą przedsiębiorczą, gadatliwą, przebojową. Tak myślę i tak bym napisała. Przedsiębiorcza, gadatliwa, przebojowa. I teraz pomyśl, co o Tobie powiedzieliby najbliżsi. Zapisz te trzy słowa w karcie pracy. Oczywiście postaraj się pomyśleć o tych osobach, które jeszcze tych słów w poprzednim ćwiczeniu dla Ciebie nie napisały. Więc jeżeli już wiesz, co by o Tobie powiedzieli, to wybierz inne osoby albo po prostu to ćwiczenie wykonaj wcześniej. A teraz, to już ostatnia część tego zadania, zastanów się, jakimi trzema słowami chciałabyś bądź chciałbyś, aby określali Cię Twoi partnerzy biznesowi, klienci lub inne osoby, z którymi pierwszy czy drugi raz się dopiero spotykasz. Czyli takie osoby, które są spoza Twojego najbliższego otoczenia. Z czym chcesz, aby Ci się kojarzyły? Jakich słów chcesz, aby używali? Jak już wypiszesz te wszystkie słowa, to na spokojnie je zanalizuj. I podobnie jak w ćwiczeniu, o którym przed chwilą mówiłam, czyli w tym, gdzie masz zapytać innych osób o trzy słowa, którymi by Ciebie określili, również zastanów się, które ze słów są podobne, które się powtarzają. Podkreśl te słowa. Pogrupuj je teraz ze względu na podobieństwo. Na przykład możesz stworzyć grupę słów w kategoriach takich jak wysoka jakość, funkcjonalność czy estetyka. Twórz tych grup jak najwięcej. Możesz spojrzeć na to w ten sposób. O, to powiedzieli o mnie znajomi, a takie słowa mam z tego ćwiczenia. Sama czy sam o sobie tak myślę. Zazwyczaj to, co cenimy u innych, czy to w markach, ludziach, przedmiotach, sytuacjach, tak naprawdę mówi nam o tym, do czego my dążymy. Mówi o naszych wartościach. Mówi o tym, co my cenimy też u siebie albo jacy chcielibyśmy być. Zatem spójrz na wszystkie słowa z ćwiczeń i się zastanów. Jakie słowa najczęściej powtarzają się w ćwiczeniu, które teraz zrobiłam czy zrobiłem? I to oznacza, że ja do tego dążę, to cenię, to lubię. A jakie słowa powtarzają się u osób, które wypełniły dla mnie ankietę anonimowo, bądź gdy je zapytałam czy zapytałem o zdanie bezpośrednio? I teraz zastanów się, gdzie jest dziura, gdzie jest jakaś niespójność? Jeżeli chcę być postrzegana bądź postrzegany jako człowiek przebojowy, a widzę, że ludzie postrzegają mnie jako zamkniętą, skrytą osobę, to coś tutaj nie gra. Coś jest niespójne. Zatem kończąc to ćwiczenie, zachęcam Cię bardzo mocno do tego, abyś wykonała je w dogodnym dla siebie momencie, gdy masz na to przestrzeń, ponieważ bardzo zależy mi na tym, aby te narzędzia, którymi się dzielę, znalazły zastosowanie w praktyce. Bo to nie sztuka gromadzić wiedzę, słuchać kolejnego podcastu, live'a czy webinaru i potem nic z tym nie zrobić. Dlatego słuchaj i działaj. I jeżeli będziesz mieć jakieś ciekawe wnioski po tym ćwiczeniu, proszę daj mi znać. Napisz do mnie na info@klaudiakalazna.com. Jestem niezmiernie ciekawa Twoich refleksji. A teraz przechodzimy do dalszej części programu, a będzie to skrzynia skarbów. A teraz zapraszam Cię do zajrzenia do mojej skrzyni skarbów. Jest ona pełna skarbów wyszperanych w internecie, księgarniach i przeróżnych zakamarkach. To moje osobiste odkrycia, rzeczy oraz merytoryczne materiały, które pomagają mi porządkować sprawy na co dzień i rozwijać się. W poprzedniej części otworzyłam skrzynię z narzędziami, a teraz otwieram skrzynię skarbów. Na pierwszy ogień chciałabym zaproponować taki skarb, jakim jest podcast Amy Porterfield. O podcaście Amy Porterfield napisałam w moim artykule o 7 moich ulubionych biznesowych podcastach, który również bardzo Ci polecam. Link znajdziesz w opisie do tego odcinka. Natomiast już teraz Cię zachęcam, żeby po odsłuchaniu tego podcastu wskoczyć na stronę Amy, by sprawdzić, co ciekawego robi. Jest to niesamowita osoba, która w bardzo prosty, konkretny sposób pomaga budować swoją markę osobistą i biznes online, a jej podcasty są pełne bardzo użytecznych informacji i konkretnych porad. Amy stworzyła niezwykle ciekawy podcast, który w związku z tym, że mówimy dziś o opiniach i zbieraniu dobrych opinii na temat swojej firmy, zdecydowałam się z tego właśnie powodu przywołać. Amy pokazuje kilka bardzo fajnych, użytecznych sposobów i daje konkretne wskazówki, jak dobre opinie możemy zbierać. I przede wszystkim mówi ona o tym, żeby nie czekać biernie za tym, że ktoś nam przyśle opinię. Powinniśmy być proaktywni i przy każdej możliwej okazji pytać ludzi, z którymi współpracujemy, o opinię. Amy podpowiada, że nie zawsze to musi być nasz klient. Możemy szukać innych osób, które mogą taką opinię nam wystawić. Ja na przykład napisałam do mojego profesora. Po studiach jeszcze nie miałam jakiejś dużej praktyki zawodowej, więc mój profesor wystawił mi taką opinię. Koledzy z uczelni wystawili mi również opinię, bo pracowaliśmy wspólnie nad projektem naukowym. Możesz przykładowo poprosić o opinię opiekuna koła naukowego na uczelni. Pomyśl także o specjalistach ze swojej branży, ze swojej niszy, z którymi możesz wspólnie coś zrobić, nawet jakiś darmowy projekt, i poprosić ich o opinię o tej współpracy. Możesz doradzić komuś po prostu w jakiejś dziedzinie i też poprosić go o opinię. Myślę, że właśnie te dwie wskazówki, czyli po pierwsze bądź aktywny i po drugie proś o opinię ludzi, którzy niekoniecznie są Twoimi klientami, są bardzo istotne. I jeszcze taka uwaga dla osób, które mówią: o, no fajnie, wszyscy mówią, że trzeba mieć referencje, opinie, ale ja nie mam przecież żadnych klientów. No dobrze, nie masz klientów, to co możesz zrobić, żeby jednak taką opinię zdobyć? Po pierwsze, możesz pytać też innych ludzi. Podałam Ci przed chwilą przykłady. A po drugie, możesz spróbować zrobić coś naprawdę bardzo tanio lub barterowo w zamian za opinię. Oczywiście, jeśli ta osoba będzie rzeczywiście zadowolona. Jeżeli przykładowo jesteś masażystką, możesz powiedzieć tak: dobrze, zrobię Ci za darmo masaż pod warunkiem, że wystawisz mi dobrą opinię, jeśli będziesz zadowolona, czy też zadowolony. Oczywiście ta osoba ma wystawić prawdziwą opinię i tylko wtedy, kiedy rzeczywiście będzie z tych naszych usług zadowolona. Podkreślam to po raz kolejny. Spróbuj to zrobić dla 6 osób, powiedzmy, i będziesz mieć wartościowe, prawdziwe opinie od 6 klientów. Nasuwa się przy tej okazji pytanie: co to znaczy dobra opinia? Wydaje mi się, że często jest tak, że mówimy: a wiesz co, kliencie, podobało Ci się? No i ten ktoś odpowiada: tak. No to my mówimy: a możesz mi tam wystawić jakąś opinię? I ktoś do nas pisze, no świetne te usługi Klaudia wykonała, albo super się z Klaudią współpracowało, albo Klaudia jest super, wszystkim polecam. Czy to są wartościowe opinie? No nie, bo taka opinia nie mówi za wiele o naszych prawdziwych umiejętnościach i o tym, jakie efekty ktoś dzięki nam osiągnął. I co to właściwie znaczy super? Nie mówi potencjalnemu odbiorcy naszych usług, co to super właściwie znaczy, tak? Amy mówi o takiej trzyelementowej strukturze wartościowej opinii, czyli najpierw niech w tej opinii ktoś napisze, jaki miał problem. Na przykład nikt nie przychodził na moje webinary na żywo. Potem powinna się tam znaleźć informacja o rozwiązaniu, czyli przykładowo wpadłem na pomysł pracy ze specjalistą i w tym przypadku była Amy. I po trzecie, tam powinna być informacja, jaki jest rezultat tej współpracy. Na przykład zdobyłam czy zdobyłem o 70% więcej ludzi, którzy przybywają na moje webinary na żywo. Czyli mamy problem, rozwiązanie i co tak naprawdę się stało, jaki jest rezultat. Taka opinia już zaczyna naprawdę pracować na naszą korzyść i mówić ludziom po prostu o tym, w czym tak naprawdę możemy im pomóc. Przeskakuję teraz do skarbu numer 2, a są to badania i znajdziesz je w opisie do tego odcinka, które wskazują na to, że jeśli opowiadamy historię i wciągniemy ludzi w tę historię, to łatwiej ich można do czegoś przekonać. Dużo się obecnie mówi o storytellingu w marketingu, o budowaniu angażujących treści. I to wszystko prawda, bo jeżeli w odpowiedni sposób skonstruujemy historię i bohatera tej historii, to jesteśmy w stanie naprawdę zaangażować naszego odbiorcę. Te badania, o których mówię, analizują takie zjawisko, które nazywa się teorią przeniesienia. Czyli jeżeli tak naprawdę przeniesiemy kogoś i czyjąś uwagę w naszą historię, to wtedy łatwiej możemy tę osobę na przykład przekonać do naszych usług czy produktów. Chodzi o to, że jeżeli opowiemy angażującą historię, to w naszych głowach zaczynają się pewne procesy mentalne, czyli zaczynamy sobie coś wyobrażać. A co się dzieje w naszych sercach? Budzą się w nas różne emocje, a nasza uwaga zaczyna się coraz bardziej skupiać właśnie na tej historii. I o to nam chodzi, żeby ten nasz odbiorca faktycznie skupił się na tym, co my mamy mu do przekazania. Jaki zatem mamy wniosek z tych przytoczonych przeze mnie badań? Wciągnij jak najbardziej odbiorcę w swoją historię. Wyobraź sobie, że oglądasz jakiś horror wciągający albo jakiś taki film sensacyjny i nie możesz się oderwać. I tak samo będzie z naszym odbiorcą. On w pewnym momencie zaczyna według teorii przeniesienia tracić kontakt z rzeczywistością. Zaczyna tak bardzo skupiać się na naszej historii. Czyli w dużym skrócie, tak starajmy się prosić o opinie naszych klientów, aby były bardzo angażujące te opinie i opowiadały czyjąś historię. Autorzy badania podpowiadają, że można też używać metafor, by opowiadać o przygodach tego naszego klienta. I teraz przeskakujemy do skarbu numer 3. Skarb numer 3 to można powiedzieć taka mini ściąga, która nam podpowie, jak taką historię ciekawie opowiedzieć. Amy nam już podpowiedziała, ma być problem, ma być rozwiązanie i ma być rezultat. Autorzy z przytoczonych badań mówią, ale musi być też tutaj opowiedziana historia. No i możesz się teraz zapytać, no ale jak ja mam tę historię opowiadać? Jak ten mój klient ma ją opowiadać? No i tutaj przychodzi nam z pomocą właśnie skarb numer 3. Jest to artykuł z portalu Copyblogger, do którego link również znajdziesz w opisie do tego odcinka. O Copybloggerze pisałam w moim artykule na temat 7 ulubionych biznesowych blogów, też wskażę, gdzie można ten artykuł znaleźć. I dla każdego, kto interesuje się budowaniem angażujących treści, bardzo z całego serca polecam tam zaglądać. I co nam mówią autorzy tego artykułu? Otóż mówią o tym, że warto zadać 6 pytań, gdy prosimy o opinię od klienta. I właśnie te 6 pytań może nam pomóc skonstruować historię danej osoby i tego, w jaki sposób jej pomogliśmy. Pierwsze pytanie będzie takie. Co cię hamowało przed tym, aby zakupić moją usługę czy mój produkt? Jakie miałaś czy miałeś obiekcje? Następnie ten ktoś może powiedzieć nam właśnie o rezultatach, czyli pytamy, co było rezultatem zakupu tego produktu. Potem pytamy o konkretną jedną cechę, która wpłynęła na to, że ten produkt nam się tak spodobał. Dlaczego jedną cechę? Bo to często jest tak, że gdy pytamy o opinię, to ktoś mówi, no to takie super fajne, wszystko mi się podobało, wszystko było świetne. No i to jest takie rozmyte. Naprawdę nie mamy tam konkretów, nie wiemy, o co tak naprawdę chodzi, co się tak naprawdę podobało. Dlatego jeżeli zapytamy naszego klienta o jedną cechę, to tym sposobem możemy uzyskać konkrety od tej osoby, którą zapytaliśmy. Następnie warto zapytać, jakie widzisz inne korzyści. Na przykład możemy zapytać o 3, możemy też poprosić o więcej. I warto dopytać, z jakiego powodu ktoś zarekomendowałby nasz produkt innej osobie. Tutaj chodzi o taki aspekt, że jeżeli coś komuś rekomendujemy, to naprawdę rzeczywiście musimy być do tego przekonani. Bo sami, brzydko rzecz ujmując, mówiąc kolokwialnie, nie chcemy robić z gęby cholewy. Czyli chcemy faktycznie rekomendować takie rzeczy czy usługi, które nam się podobają. No i ostatnie pytanie, takie rozszerzające. Czy chciałbyś tutaj coś dodać? I tym sposobem zamykamy moją skrzynię skarbów i przeskakujemy dalej. Przechodzimy do skrzyni biegów. A w skrzyni biegów odpowiemy na pytanie, jak włączyć wyższy bieg? Czyli jak nadać skalę swoim działaniom, pracować efektywniej i mieć zapas paliwa? Jak ruszać, by silnik nie zgasł? Zastanowimy się, jak zadbać o siebie oraz swój biznes lub karierę, zanim zapali się kontrolka. A może warto chwilowo wrzucić niższy bieg? Przeczytałam ciekawy artykuł pana Rogera Duleya, który jest autorem książki o neuromarketingu. Napisał o jednej prostej sprawie, o jednym błędzie, który popełniamy, mówiąc, ile osób wystawiło nam pozytywną opinię, ile osób jest zadowolonych z naszych usług czy produktów. Czasami na stronach internetowych widzimy taki opis, że już na przykład 500 tysięcy osób kupiło produkt, albo jest z nami już 1 500 000 osób i tak dalej. Otóż można wprowadzić u siebie jedno małe usprawnienie. Po pierwsze, dobrze jest użyć słowa zaufało nam, ponieważ to słowo buduje większe zaufanie i nasz mózg dobrze je odbiera. Na przykład zaufało nam 300 tysięcy osób. Duley pisze, że to jest już całkiem niezłe, bo podajemy jakąś liczbę, czyli coś bardziej konkretnego. Ale możemy to jeszcze ulepszyć. Na przykład możemy napisać zaufało nam ponad 300 tysięcy osób. To już wskazuje na większą precyzję. Ponad 300 tysięcy to nie jest jakieś takie ogólnikowe 300 tysięcy. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że to jest podobnie jak z precyzyjną ceną. Lepiej mieć cenę, która ma jakieś grosze za przecinkiem, niż cenę zaokrągloną, ponieważ nasz odbiorca, nasz klient wtedy odczytuje to jako bardziej uczciwą i taką lepiej wyliczoną cenę. Zakładamy wtedy, że rzeczywiście ta cena została dobrze przemyślana. Czyli w przypadku opinii będzie tak samo. Jeżeli wskazujemy na liczbę osób, która skorzystała z naszych usług i nam zaufała, no to dobrze powiedzieć o konkrecie, ile tych osób nam zaufało. Bądźmy precyzyjni w tym, co mówimy. Czyli najlepsza wersja byłaby taka, zaufało nam ponad 300 tysięcy, a najlepiej jakbyśmy napisali ile dokładnie, czyli na przykład 323 899 osób. Jeżeli masz stronę internetową, no to dobrze by było tam ustawić jakieś liczniki i je aktualizować na przykład codziennie czy raz w tygodniu, jeżeli jest to oczywiście możliwe technicznie i masz na to czas. Na przykład jeżeli ktoś dokupił Twoją książkę czy jakieś kosmetyki, to możesz aktualizować taki licznik. Jeżeli masz możliwość, to można podłączyć też taki licznik pewnie pod sklep i niech się taki licznik sam aktualizuje. Akurat ja się na tym nie znam i po prostu podpowiadam, że warto by było takie rozwiązania wprowadzać. Jeśli nie możesz tego zautomatyzować, no to może co pewien czas możesz to ręcznie robić albo napisać ponad 800, ponad 20 tysięcy i tak dalej i to też będzie już całkiem niezłe. Zatem to jest taka krótka porada do zastosowania od zaraz i mam nadzieję, że też ją zastosujesz i w jakiś sposób usprawni to Twoje działania na co dzień w Twoim biznesie. Jeszcze raz dziękuję, że tutaj ze mną jesteś i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Jeśli zabierzesz dla siebie coś wartościowego z któregoś z odcinków tej audycji, jeśli coś Cię sprowokuje do działania lub myślenia, daj koniecznie znać. Zostaw dla mnie komentarz w aplikacji podcastowej, w której słuchasz tego programu i jeśli oczywiście ta aplikacja umożliwia zostawienie takiego komentarza. Napisz też do mnie wiadomość mailową, w której treść tego komentarza przytoczysz, żebym wiedziała, że to akurat Ty jesteś autorką czy autorem tego komentarza. Spośród tych z Was, którzy podzielą się swoimi refleksjami, wybiorę co kwartał osobę, która otrzyma ode mnie badanie DISC4D i dwugodzinną konsultację ze mną. Badanie to diagnozuje nasze style zachowania, style myślenia, wartości i nasze najgłębsze motywatory. W dużym skrócie, bardzo ułatwia życie i pomaga budować zdrowe relacje. Będę wdzięczna, jeśli napiszesz do mnie w komentarzu lub wiadomości mailowej, jakie tematy chciałabyś bądź chciałbyś, abym poruszała częściej w tej audycji.